Ten odcinek zawiera autopromocję. Partnerami tego odcinka, tak jak całego podcastu, są niezmiennie iDream.pl, który od lat wspiera edukację i jest partnerem premium Apple w tym segmencie rynku, a także Pancernik EU, rozumiejący studenckie budżety, jak mało kto. Jakościowe akcesoria w dobrej cenie? To u nich. A z kodem PANCERNE, bo czemu nie, dodatkowo 12% zniżki na cały koszyk, także dla Waszych kolegów i koleżanek z uczelni. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w 447 odcinku podcastu. Bo czemu nie? Ja nazywam się Krzyś Kołacz, a w tym miejscu pokazuję, jak technologia może służyć i pracować na Waszą korzyść. Ten odcinek to długo wyczekiwana przez Was recenzja MacBooka Neo oraz rozmowa z krakowskimi laureatami tegorocznego konkursu Apple Swift Student Challenge 2026. Bardzo się na nią cieszę już teraz, a zanim zaczniemy to wszystko omawiać, przypomnę, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które w tym odcinku padną, znajdziecie w jego opisie oraz pod adresem boczemunie.pl/447. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który wysyłam w każdą sobotę o poranku. Sprawdź! Być może to coś dla Ciebie, a jeżeli zostajesz na stałe, to otrzymujesz 150-stronnicowego e-booka z praktycznymi ćwiczeniami, które zrobią jedną rzecz. Pozwolą zaprzęgnąć technologię, z której korzystasz do pracy dla Ciebie. Przechodzimy do części pierwszej od razu, bez przedłużania, bo jest dzisiaj sporo i gości, i tematów. I w tej części obiecana recenzja MacBooka Neo. Nie będzie ona jakoś wybitnie rozbudowana, ponieważ na temat tego komputera mam do powiedzenia relatywnie niewiele. To jest spokojny wybór na start. I taki od samego początku jest zamysł jego projektowania pod konkretną, podkreślam, konkretną grupę docelową w rozumieniu Apple i też w rozumieniu rynku, który już zdążył to zweryfikować, to założenie. Nie przedłużając, jakie mam wnioski po nieco ponad 2 tygodniach spędzonych z tym urządzeniem? Po pierwsze, kolor. Ja wiem, że dostałem ten różowy akurat od Apple do testów. To nie był mój pierwszy wybór, ale powiem Wam szczerze, że nie jest to najgorszy kolor różu, odcień różu, jaki Apple w ogóle w swojej historii różnych produktów miało, także uspokajam, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Jestem w stanie nawet wskazać chyba jednego znajomego, który zdecydowałby się intencjonalnie na tego typu kolor. Ale jasne, o gustach się nie dyskutuje, natomiast jest to maszyna, która z całą pewnością nie jest dla każdego. I to jest fakt, w sensie, jeżeli ktoś mówi, że MacBook Neo jest po prostu dla każdego segmentu rynku, to nie jest, w sensie to kłamie, nie? To ten komputer w ogóle nie był tak zaprojektowany, żeby być dla całego rynku, nie? Tak by od tego chcę zacząć. I Neo na pewno nie jest, no właśnie, dla kogo? Według mnie nie jest dla profesjonalistów, którzy zarabiają na pracy związanej z bardzo wymagającą obróbką wideo, modelingiem 3D, nie wiem, montażem audio pokroju profesjonalnego, masteringu całych albumów muzycznych czy udźwiękawiania filmów. Dla fotografów, którzy w locie potrzebują szybko obrobić tysiące zdjęć, nie wiem, w HDR-ze, tak? W ogóle nie ma ekranu HDR, od tego zacznijmy, tak? W jak najkrótszym czasie. I tutaj ten czas jest kluczowy do tego, dla tej grup, dla których nie jest ten komputer, tak? Dla grup, gdzie każda sekunda jest całkiem sporo, kwotowo sporo warta, to nie jest dobry wybór. Dla programistów? Do tego przejdę później, także pytając o to samych zainteresowanych, bo przecież dziś rozmowa z dwójką krakowskich programistów właśnie w drugiej części. Dla nerdów, którzy liczą każdy gigahertz, gigabajt, czyli power Mac userów? Chyba też nie. No dobra, a czy dla fanów Apple, którzy pamiętają tę firmę sprzed 10-20 lat? No i tutaj jak najbardziej tak i zaraz to uzasadnię. Przede wszystkim jednak MacBook Neo jest moim zdaniem dla tych, którzy do nadgryzionego ekosystemu dopiero wchodzą i stawiają w nim pierwsze kroki, albo w ogóle nigdy nie miały nic od Apple, a już na pewno nie miały Maca. To jest, tę tezę zresztą postawię nie jako pierwsze, ale wierzę w nią, ponieważ przemawiają za nią fakty, to jest najbardziej opłacalny komputer dla dziecka, łamane na studenta, łamane na ucznia, a przy tym najtańszy względem tego, co oferuje w pakiecie na całym rynku. Wliczając to, także rynek PC. Kontrowersyjne? No to sprawdźmy. Wykonanie. To jest absolutnie najwyższa liga Apple z możliwych. W sensie, tutaj nic się nie wygina, nie trzeszczy, nie przypomina taniego plastiku, jak na rynku laptopów w tej cenie, podkreślam, w tej cenie z Windowsem czy z Linuxem. To jest inna liga, nawet inna planeta. I bardzo, ale to bardzo podoba mi się sposób wykończenia aluminium, który jest po prostu inny pod palcami. I teraz... Być może to moje subiektywne odczucie, na pewno nawet, ale ja czuję względem mojego MacBooka Pro z 2021 roku, tego z M1 Pro, nieco inne wykończenie aluminium. Nie wiem, czy ono jest inaczej szczotkowane, wykonywane, obrabiane, nie wiem, ale według mnie czuć tutaj inaczej. Inny feeling jest tej maszyny w dłoniach. I to nie chodzi o rozmiar, chodzi o wykończenie. Inne są też nóżki zresztą i klawiatura sama, w ogóle... Ona nie jest biała też, bo każdy, chyba że wybierzecie srebrną wersję, to wtedy jest. Ale jeżeli wybierzecie kolorowe wersje, to ona tylko wygląda jak biała, ale tak naprawdę biała nie jest, bo Apple sobie stosuje pigment. Na przykład kiedy jest komputer różowy, no to na tę biel nakładany jest lekki odcień różu. Jeżeli jest niebieski, to lekki odcień błękitu, zielony lekki odcień tego limonkowego zielonego. Także biała, stricto biała jest tylko w tej wersji silver. Na którą zresztą prywatnie sam bym się zdecydował, bo jak wiecie, ja jestem Team Silver. Cała bryła jest odświeżona w jakiś sposób. Na pewno te nóżki są, wydaje mi się, że jest inaczej. Inne są też zaoblenia, inna faktura aluminium. I myślę, że możemy to zobaczyć w odświeżonej konstrukcji z wyglądu, tak, MacBooków Pro jesienią tego roku. Myślę, że się tutaj mogę nie pomylić nawet. I wracając do szczegółów, to właśnie te szczegóły robią w tym komputerze największą robotę. Neo według mnie wygląda i czuje się, jeżeli mogę tak powiedzieć, jakby wyszedł spod ręki Jobsa. Dawno nie było takiego sprzętu, to na pewno. Ten komputer gra genialnie, w sensie naprawdę lepiej niż dowolny komputer z Windowsem za 1000 zł plus na rynku. I to jest wręcz absurdalne, a z drugiej strony w ogóle to nie dziwi, ani mnie, ani innych komentujących ten, czy recenzujących ten sprzęt, ponieważ Apple słynie z dobrego audio. Kiedy wybierało te najważniejsze cechy Maca, dobrego Maca na przestrzeni historii, to nie mogło o głośnikach zapomnieć. I choć te znajdują się po boku urządzenia, są mniejsze niż w standardowym MacBooku Air, chociażby już nie mówiąc o MacBookach Pro, to jednak są to głośniki stereo i naprawdę grają tak, że nie znajdziecie na rynku za te pieniądze komputera, który w ten sposób będzie brzmiał. I ja też doceniam to, że Apple jakby nie zrezygnowało z tego, z czego słynie, z tego dobrego audio. No, nieco inaczej jest w iPhone'ie R na przykład i tam tego się nie da wytłumaczyć. W sensie, no można wytłumaczyć cienką konstrukcją, ale... A zresztą to nie jest recenzja iPhone'a R. Wracając do Neo. Jako fan 120-hercowych ekranów, jak wiecie, ja i tak nie widzę żadnego powodu, przez który miałbym narzekać na ekran 60-hercowy w Neo, ponieważ komputer w tej cenie dostał ekran odpowiedni do tej ceny. Kropka. Według mnie. Oczywiście można się z tym nie zgadzać. Nawet dla dziecka nie wybrałbym, szczerze mówiąc, też wersji bez Touch ID, bo te 500 zł więcej znika przy zniżce edukacyjnej, którą jest objęty ten komputer i ta zniżka także jest dostępna dla Was w iDream.pl, tak samo jak standardowe 6%. Tego kompromisu mogli w Apple nie robić. W sensie mogli, jasne. Ale Neo jest wielkim sukcesem tej firmy, tak wielkim, że wiele plotek mówi o tym, jakoby niebawem najtańszy właśnie model bez Touch ID miał zniknąć w ogóle z oferty, bo jest nieopłacalny już dla Apple w produkcji. I to by mi się zgadzało, w sensie w ogóle by mnie to nie zdziwiło. Być może nie powinien nigdy był powstać, aczkolwiek z drugiej ceny nie osiągnęlibyśmy tej bariery wejścia 2999 i 2499 dla sektora edukacji. No ale mówię, dla mnie, gdyby on startował od 3000 zł bez złotówki z Touch ID, też byłoby idealnie. Natomiast dla edukacji już dziś taka cena jest możliwa. Najważniejsze jest to, że to nie jest moja pobożna opinia, że MacBook Neo jest wart uwagi. To jest naprawdę spektakularny sukces Apple, nie? Powiedzmy to sobie wprost. W sensie już wszelkie wyniki sprzedażowe mówią, że to jest najlepiej sprzedający się Mac w historii w ogóle tej firmy. Ona już ma pół wieku, przypominam, tak? Spokojnie, w salonach iDream robią co mogą, żeby Neo był dostępny od ręki dla Was. Może nie we wszystkich kolorach, ale jednak zawsze powinno się coś udać kupić. Zaglądajcie do nich. Jeszcze raz podkreślam, MacBook Neo jest objęty 6% zniżką edukacyjną dla uczniów, studentów i nauczycieli oraz wykładowców. Szczegóły promocji w linku, który znajdziecie w opisie tego odcinka. Wracając do samych przemyśleń. Co do podświetlenia klawiatury, którego nie ma, wolniejszego portu USB-C, tego jednego, to są dla mnie całkowicie akceptowalne ograniczenia, do których nawet nie miałbym czelności, szczerze mówiąc, przyczepić się, patrząc na całość tego, co dostajemy. I za ile dostajemy? Na całość, nie na pojedyncze komponenty, tak jak już to podkreślałem wiele razy. W moich testach wykonywałem na nim głównie te same zadania w tych samych aplikacjach i nie oszczędzając go w żaden sposób, które na co dzień wykonuję prowadząc firmę czy produkując dla Was treści z wykorzystaniem mojego MacBooka Pro z M1 Pro z 2021 roku, który posiada 16 GB pamięci RAM, czyli dwa razy więcej, szybszy dysk i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Widać różnicę, bo bym skłamał, gdybym powiedział, że nie. Te kilkadziesiąt sekund wolniejszej pracy przy eksporcie niektórych plików, tę minutę czy dwie więcej przy transkryptach dłuższych partii audio, ale dla mnie jest to na tyle mała różnica, że nie powiedziałbym, iż Neo nie mógłby mocowo zastąpić dziś mojego MacBooka Pro, gdyby musiał to zrobić. Z jakiegoś powodu, tak? Mógłbym to śmiało zrobić. Serio, 8 GB RAMu byłoby dla mnie kłopotliwe, podkreślam, byłoby kłopotliwe z uwagi na pracę z AI przy wielu kartach w przeglądarce, co zdarza mi się mieć otwarte, kiedy na przykład robię research do jakiegoś dłuższego tekstu czy kolejnego wydania newslettera. Przypominam, możecie się do niego zapisać na boczemunie.pl/newsletter, ale to nie oznacza, żebym nie dał rady, w sensie, że moja praca zajęłaby nie wiadomo ile dłużej. Nie zajęłaby. Byłoby dłużej, ale nie na tyle dłużej, żebym czuł się, wiecie, tak niekomfortowo, no nie wiem, nie wytrzymał. Jasne, byłoby wolniej niż na moim M1 Pro czy na moim iPadzie Pro z M4. Jako mobilny komputer główny go używam, jak wiecie, od lat. Oczywiście montażyści wideo, ci, pamiętajcie, ocenią to inaczej. To ci, którzy, nawet jeżeli wam na swoich kanałach YouTube mówią, że oni po prostu montują filmiki na YouTube, a nie są jakimiś tam nie wiadomo jakimi mistrzami od wideo, to są ludzie pracujący z filmem, z plikami, ciężkimi plikami. I oni tej mocy potrzebują. Jeżeli mówią wam, że jest inaczej, nie jest. Nie? W sensie naprawdę MacBook Neo, jeżeli ktoś prowadzi na pełny etat kanał na YouTubie, może nie być dobrym wyborem, nie? Ale do prostego składu wideo, takiego szybkiego, nie wiem, rolki sobie tak złożyć, czy jakiś filmik z wakacji, come on, czy film na studia, studiując coś związanego z filmoznawstwem na początkowym etapie, absolutnie wystarczy tej mocy w tym małym komputerze. Ale pamiętajcie, że każdy tutaj ocenia przez swój pryzmat i przeważnie przez pryzmat tego, czym się zajmuje w życiu. Uczulam na to, bo jest bardzo dużo takich recenzji w sieci, gdzie, mówię, MacBook Neo okazuje się być dla wszystkich zawsze, bo jest po prostu najtańszym i największym sukcesem. Jest tym sukcesem, ale nie jest dla każdego. Podkreślam to jeszcze raz. No dobra, Krzyśku, czyli co, posiadany przez ciebie sprzęt to jest fanaberia? Ktoś mógłby teraz zapytać, pewnie zapytał w głowie. Jeżeli mam być szczery, a zawsze staram się być z wami szczery, to odpowiadając na tak postawione pytanie, albo zmieniając je na trochę bardziej, doprecyzowując, Krzyśku, jaki komputer wybrałbyś dziś do prowadzenia biznesu i pozostałych zadań, czy mógłby to być MacBook Neo, to odpowiem tak. W moim przypadku, słuchajcie, to nawet iPad Air z klawiaturą dałby radę bez większych czasowych strat. Serio. W sumie to ja się z tego cieszę, bo gdybym musiał szybko wygenerować jakiś dodatkowy dochód, to wystarczy, że sprzedałbym to, co mam i kupił właśnie sobie iPada R. Nic bym nie ucierpiał na takiej operacji, dużo bym zyskał i może to dla kogoś być niepoważne, śmieszne, trywialne, ale gdybym powiedział, że realnie potrzebuję czegoś więcej, to bym po prostu skłamał w 2026 roku. Więc ja się cieszę, moi drodzy, że mam taki setup, jaki mam, że mogę sobie pozwolić na jeszcze lepszy, jeżeli będę chciał, ale to jest, podkreślam, moja rzecz. I to jest fanaberia. Mówię to, kawa na ławę. Ale osoba, która dopiero wchodzi do świata Apple, a już na pewno osoba, która nigdy Maca nie miała, to ja Wam gwarantuję, że jeżeli nie przynależy do tych profesjonalistów, a tacy nawet na nią nie spojrzą, to po prostu będzie zachwycona tym komputerem przez długie, długie lata. Gdyby ktoś powiedział nawet jeszcze rok temu do mnie, że Apple w ogóle zdecyduje się na stworzenie takiej maszyny w takich pieniądzach, to bym go po prostu wyśmiał. Nie uwierzyłbym. A jednak, przyszły prezes tej firmy, John Ternus, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków szeroko, powiedział w wielu wywiadach wprost, że zespół tworząc MacBooka Neo zostawił to, co najlepsze w Macach i co kojarzy się z komputerami Mac od dekad. Czyli po kolei solidne, przepiękne wykonanie premium. Naprawdę klasy premium. Świetną klawiaturę, świetny, literalnie bezkonkurencyjny do dziś od dekad gładzik. Okej, może on nie jest haptyczny, ale dla przeciętnego użytkownika, a już na pewno dla tego, który wchodzi do ekosystemu Apple, nie ma to żadnego znaczenia, wierzcie mi, i tak będzie nim zachwycony, bo tego w świecie Windows praktycznie się nie spotyka. Idąc dalej, wystarczający laminowany ekran, na którym system wygląda lepiej niż na 90% laptopów z PC Windows, w tej cenie oczywiście, i absurdalnie mocną baterię. Mnie Neo wytrzymał zdecydowanie dłużej niż mój MacBook Pro z M1 Pro, bo to są dwa pełne dni ciągłej pracy po 6-7 godzin, gdzie degradacja mojego ogniwa w tym moim prywatnym MacBooku Pro z 2021 roku to jest już 89% jego sprawności, więc spadło trochę, dużo nawet spadło za te 5 lat, ale Neo jest przecież mniejszy, ma mniejsze ogniwa, ok? Ma, nie wiem, procesor z iPhone'a. Ale właśnie dzięki tym kompromisom, właśnie dzięki temu, że nie ma tego ekranu w tej, jakby dla tej grupy docelowej, także nie ma tej podświetlanej klawiatury, to wszystko składa się na komputer, który wydaje się być perfekcyjną całością do swojej grupy docelowej. Do tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z Maciem i do tych, którzy po prostu potrzebują komputera do internetu, do maila, do zarządzania firmą, a przy tym bez żadnego kompromisu na bezpieczeństwie i tym, z czego słynie Apple. A to najwyższa z możliwych półek premium. Zresztą ze sprzedażą i liczbami nie dyskutuje się. Po prostu ja z takiego założenia wychodzę, jeżeli obecny MacBook Neo jest tak spektakularnym sukcesem tej firmy, a jest, to jego przyszłe wersje po prostu rozbiją bank. A przecież to już kolejna odsłona tego komputera da choćby 12 GB tego RAMu, nie? Za sprawą krzemu z mojego, przypuszczam, że z mojego iPhone'a 17, czyli chipu A19 Pro, tak? A więc Apple stworzyło sobie maszynkę do zarabiania pieniędzy. Kolejną maszynkę w swoim portfolio. Ale tym razem z korzyścią dla wielu sektorów rynku i tych, których nigdy na Maca wcześniej stać nie było. Analityk Tim Kulpan poinformował ostatnio, że Apple zamówiło u TSMC dodatkową partię procesorów A18 Pro, tego układu, który napędzał wcześniej iPhone'a 16 Pro i który wylądował w MacBooku Neo. Cel produkcyjny wzrósł z początkowych 5-6 milionów sztuk do, uwaga, 10 milionów sztuk, a produkcję prowadzą fabryki Quanta i Foxconn w Wietnamie i w Chinach. Kilka dni po tym raporcie terminy dostaw przesunęły się do przodu o około tydzień, czyli z przedziału 26 maja, 2 czerwca do 19 maja, 27 maja. Także Apple widzi, że nie przewidziało, nawet Tim Cook, który przecież za tym jeszcze stoi, nie przewidział tak spektakularnego sukcesu podażowego i tego, że będzie aż takie zapotrzebowanie na ten komputer. Nie? Ja się w ogóle nie dziwię, że jest. Ba, znam i mam znajomych, którzy, i znowu to jest ich fanaberia, nie mnie oceniać, pozbyli się iPadów i kupili sobie, nawet mając mocniejsze MacBooki, tak, już nie mówiąc o komputerach stacjonarnych, ale mając nawet mocniejsze MacBooki, kupili sobie Neo jako taki laptop do internetu, kanapowy laptop, nie? Kompletnie mnie to nie dziwi, bo za 2999 zł czy 2500 dla edukacji to absolutnie jest wybór numer jeden. I dziwi mnie to, naprawdę dziwi mnie, być może to wynika z tego, że jestem w bańce, że wielu boi się podjąć tej decyzji jeszcze. Nie mam za sobą kilka rozmów z rodzicami, którzy, no wiecie, są komunie, nie? Więc stali przed tym wyborem, że chcieliby na komunie podarować pierwszy komputer temu dzieciakowi, nie? I wybrali jakiegoś peceta, tak, jakiś laptop z Windowsem za więcej niż MacBook Neo. I on w ogóle ledwo działa, nie? W sensie serio, już pomijam nakładki Copilota, który jest tam prawie wszędzie, to jak działa Windows 11, bo to jest dyskusja w ogóle na zupełnie inny odcinek i to, że trzeba jeszcze było Office'a do tego kupić, antywirusa i to wszystko wygenerowało cenę prawie jak nie wyższą niż MacBook Air i to w dobrej konfiguracji, gdzie w NIO za niecałe 3000, a dla edukacji za 2,5 dostaliby wszystko, pakiet biurowy w cenie, tak, nie brak potrzeby antywirusa, wszystko, bezpieczeństwo, Touch ID nawet jakby się uparli, tak, za te 500 więcej. Nie rozumiem tego. Jasne, ktoś powie, no bo w szkole będzie Windows, to po co w domu Mac, nie? Ale serio, w 2026 roku... Nie wiem, czy to ma, czy ta argumentacja jest aż tak ważna. W sensie to chyba lepiej, żeby młody człowiek nauczył się dwóch systemów, z czego ten drugi, czyli macOS, no raczej w branży kreatywnej jest wszędzie względem Windowsa i jasne, jeżeli ktoś będzie pracował w branży, w której króluje Windows, no to będzie musiał też Windowsa poznać, no ale no właśnie, będzie go miał w szkole, a tutaj symultanicznie dzieci w tym wieku uczyłby się taki młody człowiek obu tych systemów i moim zdaniem przyszłoby mu to zdecydowanie na lepsze, a przy tym domowe bezpieczeństwo i to, co out of the box dostaje od Apple w pudełku z MacBookiem NIO, no zdecydowanie zaoszczędziłoby kupę pieniędzy. Ale nie mnie to oceniać. Ja też nie mam dzieci, więc jakby tutaj nie stałem przed tym wyborem. Gdybym stał, wiadomo, że NIO byłby pierwszym tego typu sprzętem, jaki bym rozważał, czy iPad nawet w moim przypadku, ale to ja, tak? Dajcie też znać w ogóle, jak macie pociechy, jak do tego podchodzicie. Dajcie też proszę znać, jakie wy macie przemyślenia na temat oczywiście NIO. W tym kontekście, o którym tutaj powiedziałem, do tej grupy docelowej, do której ten komputer jest skierowany, bo jeszcze raz podkreślam na końcu, nie jest to komputer dla każdego, ale... Jest to najbardziej jobsowy, jeżeli można tak powiedzieć, Mac, jaki powstał od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. I myślę, że po iMacu z 1998 roku, który uratował Apple wtedy, MacBook NIO jest taką perełką w portfolio i w historii, bo już się w tej historii zdążył zapisać Apple, którą będziemy jeszcze wiele, wiele lat wspominać, bo myślę, że szybko z rynku to on raczej nie zniknie. Czego ja bym sobie życzył jeszcze w tej kategorii? Myślę, że Maca NIO, w sensie Maca Mini, ale NIO, nie? To też byłby spektakularny sukces, bo musiałby kosztować już niecałe 3000 zł, ale być może niecałe 1800 zł, wyobrażacie sobie? Komputer typu Mac Mini, tak, za coś około 1599, 699 z procesorem takim jak w MacBooku NIO? To też byłoby trudno przebić. Ale to tylko dywagacje, wróżenie z fusów. Na razie MacBook NIO jest dostępny, tak jak mówię, i u Apple, i w iDreamie. Można sobie pójść do salonów, pooglądać. Zniżka edukacyjna 6% czeka dla tych, którzy się do niej kwalifikują. Szczegóły w opisie. A my jeszcze musimy pamiętać o akcesoriach, bo jeżeli jest to młody człowiek, który do szkoły będzie ten komputer nosił albo będzie po prostu z nim podróżował na uczelnię, to warto sobie takiego MacBooka NIO zabezpieczyć. A po akcesoria, na przykład te ochronne właśnie, zapraszam standardowo do pancernika z kodem pancerne, bo czemu nie, dodatkowo 12% zniżki na cały koszyk, więc śmiało możecie do niego wkładać kilka tych akcesoriów. A ja niesamowicie się cieszę, że przechodzę teraz do drugiej części tego odcinka, której nie tylko o tworzeniu aplikacji na Macu wypowiedzą się ci, którzy dopiero stoją u progu swojej kariery zawodowej, są studentami, a już myślą zdecydowanie o tym, jak technologię zaprzęgnąć do pracy dla dobra innych. Zapraszam do drugiej części i rozmowy z krakowskimi zwycięzcami Apple Swift Student Challenge 2026. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do rozmowy z tymi, którzy swoją pasję do Apple przekuli w rzeczywiście działające aplikacje, które realizują jeden do jeden w sumie misję tego podcastu mojego, czyli służą ludziom, a przynajmniej takie jest ich założenie, o czym za chwilę. Poznajcie Adama Markockiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który stworzył aplikację pomagającą przygotować się na sytuacje kryzysowe oraz Michała Lisickiego, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który połączył muzykę i programowanie, tworząc aplikację, uwaga, dla chórzystów. Panowie, na początku serdecznie raz jeszcze gratuluję Wam ostatniego sukcesu i witam Was w Bo Czemu Nie. Czołem.
Cześć.
Cześć.
Zacznę od pytania, które zadaję prawie wszystkim moim gościom, a mianowicie kiedy po raz pierwszy zetknęliście się ze sprzętami Apple i jak to się zaczęło, kiedy był ten wasz trochę można by powiedzieć Apple moment, który zdecydował o tym, że no właśnie ta marka, a nie inna, może było coś przed Apple, więc dla porządku tej rozmowy zacznijmy od ciebie, Adam, niech będzie alfabetycznie.
Jasne. Moje pierwsze zetknięcie może nie było koniecznie z produktem, natomiast z książką, była to książka Waltera Isaacsona, biografia Steve'a Jobsa, i to chyba było w wieku 10 lat i to było po raz pierwszy, kiedy się faktycznie zetknąłem w ogóle z firmą Apple, że coś takiego istnieje i od razu zostałem wdrożony w całą historię. Więc to bym powiedział, że to był taki pierwszy moment, gdzie w ogóle zostałem wrzucony do tego świata. Szczerze, jeśli mówię o produktach, to nie pamiętam nawet nazwy, ale to był ten jeden z tych pierwszych iPodów, który miał te guziki jeszcze, że nie miał ekranu, to był jeden z tych takich malutkich, taki kwadracik.
iPod Shuffle pewnie, ja też od niego zaczynałem, taki z klipsem pewnie, tak?
Tak, tak, to był jakby pierwszy w ogóle, więc takie były moje początki.
No to powiem ci, że ciekawa historia w kontekście takim, że chyba jesteś pierwszą osobą, która mówi, że swoje początki w tym podcaście, która mówi, że swoje początki miała z książką Waltera Isaacsona i to tak grubą książką, więc niesamowite. Ja się mega cieszę, bo to jest już kolejne pokolenie, które nie zaczynało gdzieś tam, wiesz, wspominając jeszcze Apple u schyłku, wiesz, jeżeli chodzi o upadek w 1998 roku, kiedy tam pierwszy iMac, bo nie masz prawa tego pamiętać, a z drugiej strony bardzo ciekawa jest ta perspektywa, że no właśnie, ja pamiętam, jak ta książka była wydawana przez krakowskie Insignis Media, jak ja ją opisywałem jeszcze w redakcji iMaga i ile już wtedy, wiesz, gdzieś tam w tym tygielku Apple'owym byłem, a ty mówisz, że od niej zaczynałeś, więc niesamowicie, jak lata lecą. Dobrze to słyszeć, naprawdę dobrze to słyszeć. Teraz z czego korzystasz tak na bieżąco? Może od razu nam powiesz.
Jeśli chodzi o produkty, no to korzystam, mam i Maca i iPhone'a. To są jakby dwa produkty, z których mam w sumie, a i iPada. Też mam od dłuższego czasu pod studia, pod notatki, jednak preferuję ręczne notowanie, a nie znoszę noszenia dużej ilości zeszytów.
A to jest iPad Air, tak zgaduję?
Tak.
No ja też na sali wykładowej, jak ze studentami prowadzę zajęcia, to możecie mi wierzyć lub nie, ale z roku na rok coraz więcej przybywa jabłuszek w ogóle na salach wykładowych, ale w większości są to iPady Air, nie? To chyba taki oczywisty dosyć wybór. Może teraz to się zmieni za czasów NIO, że tak się wyrażę, nawiązując do pierwszej części odcinka, ale o NIO to was jeszcze potem podpytam. A jeżeli chodzi o Maca, to jest MacBook Pro właśnie, bo także jestem ciekawy, co wybrałeś.
Ostatnio się przerzuciłem na Pro. Właśnie chwilę pooszczędzałem i wreszcie mogłem sobie zapewnić ten luksus.
Luksus, czyli jednak zgaduję, że wcześniej na Erze były jakieś braki, tak?
Bo ja jechałem na 8 giga RAM-u przez bardzo dobre parę lat. Nie będę ukrywał tą aplikację, którą stworzyłem, to było na Erze. Skończyłem na Pro, natomiast lwią czasu, jaką korzystałem z komputera Apple, to był R.
I jednak tego RAM-u ci brakowało. No widzisz, to...
Oj tak.
Oj tak, dobrze. No to do tego sobie jeszcze potem wrócimy, a teraz odbijamy do Michała. Michał, a jak to było u ciebie? Nie wiem, może ty zacząłeś od biografii kogoś nie z Apple? Nie no, śmieję się. Opowiedz.
U mnie zaczęło się, powiedzmy, trochę traumatycznie, bo pierwsza moja styczność, taka, którą pamiętam z dzieciństwa, to było u stomatologa, gdy na jego biurku pojawił się MacBook Air. I pamiętam, że ten interfejs, który tam zobaczyłem, bardzo mi zaimponowało i wywołał pewne wrażenie, więc utkwiło to w mojej pamięci przez ten długi czas. Następnie korzystałem z innych urządzeń i jeśli chodzi o takie bieżące korzystanie, to przerzuciłem się w 2020 roku, gdy wyszedł MacBook Air M1. I ta decyzja była spowodowana przede wszystkim oprogramowaniem do tworzenia muzyki, bo wtedy coś tak poszukiwałem oprogramowania, które by mi pomogło tam w komponowaniu. Miałem pewne projekty jeszcze w liceum, które chciałem zrealizować, więc zauważyłem Logica Pro, który był polecany przez środowisko gdzieś tam chyba na YouTubie, usłyszałem te rekomendacje, no i dzięki temu się zapoznałem z systemem macOS, który też bardzo mi się spodobał też od innych kwestii, od designu po funkcjonalności, więc bardzo no, ten system u stomatologa, który zobaczyłem bardzo wiele lat temu, no to teraz z niego korzystam na co dzień i mniej więcej tak to wyglądało u mnie.
Powiedz mi, a na bieżąco z jakich sprzętów korzystasz?
Na bieżąco to jest MacBook Air M1 do pewnego momentu. Ostatnio się przerzuciłem na M4, też Air'a.
Okay.
No i mam jeszcze poza tym iPhone'a, który tam gdzieś służy od paru dobrych lat i dalej jest... No nic więcej mi w zasadzie nie potrzeba więcej.
Mm-hmm. Tak się uśmiecham a propos tej historii ze stomatologiem, bo ja znowu pamiętam, że maki widywało się bardzo, bardzo w latach 90. w serialach różnych takich hollywoodzkich, nie wiem, choćby nawet i we Friendsach. Możecie kojarzyć jeszcze Przyjaciół, a może i nie. W każdym, w Doktorze House'ie, tak to jakby maki jak się gdzieś widziało w kinie, to też było takie, a jakby to na żywo zobaczyć, nie? I wtedy w Polsce to była egzotyka, że w ogóle by się napatoczyć na kogoś ze świecącym jeszcze wówczas jabłkiem. No, ale mówisz, że nawet ta historia teraz wywołuje takie same emocje, chociażby u stomatologa. Bardzo ciekawe. Tego to się nikt nie spodziewał. Dobra. Zacznijmy od takich ogólnych pytań do was obojga, zanim przejdziemy do autorskich projektów waszych, bo o nie oczywiście będę tutaj dzisiaj was chciał trochę przemaglować. Swift Student Challenge to jest w ogóle konkurs skierowany do studentów z całego świata. Jakby to trzeba powiedzieć sobie wprost. Tak? W tym roku do tego konkursu napłynęło według danych od Apple 350 zwycięskich zgłoszeń z 37 krajów i regionów. No i teraz tak. Jak wyglądał wasz proces zgłaszania się od pomysłu do gotowego projektu? Jak to w ogóle przebiega i dlaczego ten konkurs tak naprawdę jest dla wszystkich? Może to jest nadużycie, a może właśnie tak jest. To Adam, wytłumacz nam, jak to wyglądało z twojej perspektywy. To też da światło moim słuchaczom, no właśnie na przyszłość. Może oni spróbują.
Szczerze, nie jestem w stanie sobie tak konkretnie przypomnieć, gdzie o tym konkursie po raz pierwszy usłyszałem. Na pewno kojarzę różne źródła, gdzie mi się to przewijało, czy to w mediach społecznościowych, czy to nawet na stronie. Natomiast ten moment, gdzie się dowiedziałem, to nie pamiętam. Było o tyle, powiedzmy, zabawne, że lwią część projektu zrobiłem w pierwszym tygodniu, odkąd się otworzyło, bodajże w lutym, się otworzyło właśnie możliwość aplikowania.
Tak.
Zbudowałem aplikację. A potem zostawiłem i kończyłem, powiedzmy, finalnie ją dosłałem o 2 nad ranem, w dzień, kiedy się o 9 nad ranem, o ile się nie mylę, to czasu w Polsce się zamykało możliwość przesłania. Ja wysłałem o 2, ponieważ starszego laptopa właśnie sprzedałem, więc byłem przez 3 tygodnie bez laptopa. Miałem lwią część projektu zrobioną przez moment po prostu nie pracowałem, a potem powiedzmy ostatni tydzień to przysiadłem i doszlifowałem te rzeczy, które najbardziej chciałem dopracować, które czułem, że będą najfajniejsze i najbardziej potrzebne użytkownikowi.
Do tego sobie jeszcze potem przejdziemy właśnie, bo ty zwróciłeś na ten UI UX bardzo tak uwagę bardzo mocno. Natomiast to jest też ciekawa historia, że nawet na ostatnią chwilę i tak wierzyłeś pod presją czasu w ten swój projekt, no i się udało, nie? Więc to też pokazuje, że do samego końca trzeba próbować.
Zgadza się. Ja nawet powiem, że w ten sposób moja paranoja mnie uratowała, gdyż wysłałem o 1, o ile się nie mylę, finalną wersję, tak w cudzysłowie finalną wersję, i już się kładłem spać, ale żadnego potwierdzenia, żadnego maila nie dostałem. I wciąż jakby mnie kurciło, że w sumie są takie jedne, dwie rzeczy, które po prostu mnie uwierają, że to powinienem jeszcze poprawić, więc I withdrew my submission i poprawiałem to, co naprawdę mi irytowało. Wysłałem i wtedy otrzymałem potwierdzenie od Apple'a, że dostali. Więc możliwe, że tutaj też to trochę mnie uratowało, bo wcześniej jakby nie dostałem maila, więc nie miałem żadnej pewności. Nie wiem, co w sumie się działo, więc tak, na ostatnią chwilę w pewien sposób, ale sukcesywnie.
Powiem tak, to dobrze też cenna wiadomość, którą dajesz nam tutaj informacja, że oni potwierdzają, że otrzymają te zgłoszenia. To warto też, myślę, czekać na takie potwierdzenia w przyszłości, gdyby ktoś z was, moi drodzy, chciał próbować swoich sił. A to, co mnie jeszcze tak w tej twojej historii urzeka trochę, to jest fakt perfekcjonizmu. No, ja też jestem chorobliwym, ale już, że tak powiem, w cudzysłowie... uzdrowionym po terapii perfekcjonistą, ale no my tak mamy. W sensie my ludzie z ekosystemu Apple, że lubimy ten perfekcjonizm, te dbałość o szczegóły i też chyba z tego wynika jakość tego, co ląduje w App Store później, tak globalnie względem konkurencyjnych platform. Tak mi się wydaje. W sensie, no, kogo nie znam i używa jabłek, to jakoś tam o perfekcjonizm się ociera. To widzę już podobnie u ciebie. Dobra, Michał, to z tych ogółów, jak to wyglądało u ciebie, zanim przejdziemy do konkretów i waszych apek?
O konkursie usłyszałem chyba przy ubiegłej edycji, gdzieś tam przeglądając magazyny, chyba wyświetliła mi się wzmianka o konkursie, też przeglądając potem materiały udostępnione od Apple, często zamieszczają różne takie wiadomości z tego świata i gdzieś tam to wyczytałem. Zacząłem się wtedy uczyć też tak bardziej programowania w Swiftie dla swoich jakichś hobbystycznych projektów i rok temu też wysyłałem zgłoszenie. Bardzo proste, w zasadzie w tym momencie miałem bardzo mało doświadczenia z tą platformą, ale chciałem spróbować swoich sił. Wtedy się nie udało, a w tym roku około października, czyli nowego roku akademickiego, akurat to się złożyło z rozpoczęciem też prób w chórze, pojawił się taki pomysł też wśród naszej grupy i też takiej potrzeby, on gdzieś tam, myślę, się kotłował też w tym chórze od wielu, wielu lat, że nie mamy takich narzędzi, bo obecnie wszystko jest na bardzo wielu mediach i trudno jest to czasem pogodzić, więc cały projekt przebiegał tak dość iteracyjnie, więc on trwał przez dłuższe miesiące, gdzie była ta aplikacja projektowana przeze mnie i budowana. Ona również ma pozostałe komponenty, pomijając tylko aspekt ekosystemu Apple, bo też trzeba zwrócić uwagę, że każdy ma swoje własne potrzeby i inne na przykład też produkty, więc trzeba to wszystko super pogodzić, ale jednocześnie nie chciałem ograniczać tej jakości do tylko jednej platformy, żeby każdy miał wspaniały experience. No i właśnie przez te miesiące przebiegała ta praca, miałem takie deadline'y wyznaczone, że tutaj będzie konkurs i chcę złożyć właśnie to zgłoszenie, potem jeszcze jest dalej zaplanowane pewne działania, no i przesłałem też właśnie, to było około ostatniego tygodnia, myślę, że dzień przed, nie aż tak na ostatnią chwilę, ale również jeszcze to było wszystko przeze mnie dopracowywane, bo dużo rzeczy jest w głowie i zawsze coś się pojawi, co jeszcze można dopracować, coś poprawić i żeby było perfekcyjnie.
Od czego zaczynałeś w ogóle? To też pytanie do was obojga, to za chwilę oddamy Adamowi z powrotem głos. Od czego ty w ogóle zaczynałeś tę swoją przygodę z programowaniem? No bo ty nie studiujesz programowania, to też warto powiedzieć, nie? Więc powiedz, czy to był, nie wiem, Swift Playgrounds iPadowy, czy po prostu z AI-em się już uczyłeś, bo to myślę jest ciekawe, nie?
Pod koniec liceum zacząłem eksperymentować się Swift Playgrounds, więc to był taki mój pierwszy język programowania, z którym miałem pierwszą styczność, bo wcześniej kompletnie nic w tym kierunku nie robiłem. A następnie na studiach, jak wybrałem tą informatykę, to rozpoczęliśmy od C++ jako taki język wprowadzający. Na studiach się uczymy w zasadzie wszystkiego od zera, więc te koncepty takie bardziej, powiedzmy, no nie tak do końca niskopoziomowe, ale C++ ma więcej tam operowania na przykład na pamięci, więc zajmowaliśmy się takimi rzeczami i potem ten Swift gdzieś tam u mnie odleżał w tyle i gdy nabyłem te umiejętności z właśnie między innymi C++, było też mi łatwiej pojąć takie bardziej już skomplikowane zagadnienia z języka Apple. I wtedy też zacząłem się uczyć UI, bo na studiach też tego aspektu nie mamy, więc tutaj musiałem na własną rękę już pogłębiać tą wiedzę właśnie przez na przykład materiały, które oferuje Apple, ale też różne inne. I mniej więcej w taki sposób tą wiedzę nabywałem, więc ona była tutaj pod tym aspektem UI na własną rękę, ale studia dały mi bardzo duży background, jeżeli chodzi o między innymi backend czy tą właśnie sferę techniczną, bo ona też jest niezwykle ważna.
Adam, jak to było u ciebie?
Tak jak wspomniałeś, ja powiedzmy nie wywodzę się z IT, z backgroundu, nie studiuję informatyki, a zaczynałem, tak przynajmniej mi się wydawało, może się mylę, ale jak wiele dzieciaków w Polsce, no to podstawówka i Scratch. To są te początki.
Nawet ja pamiętam.
Pierwszy, ale języki programowania, które jakby wprowadzają do tych podstawowych konceptów programowania. Potem to był Python i szczerze przy tym języku najdłużej siedziałem. jakby na własną rękę jakieś małe projekty sobie robiłem. Mhm. Do Swifta, szczerze, to się może przesiadłem we wrześniu, się jakoś bardziej zacząłem interesować. To wynikało z tego, że pomimo, że nawet programowanie w Pythonie sprawiało mi przyjemność, to jednak ja chciałem w efekcie budować coś, co bardziej jestem w stanie zobaczyć, korzystać niż tylko w terminalu. I chciałem właśnie zbudować...
Coś, co widać, co łączy te światy programowania jakby kodu z tym efektem na zewnątrz, nie? Tak można by powiedzieć.
Zgadza się. No i miałem jakby po prostu własną potrzebę, własne chęci zbudowania jakiejś aplikacji, które nie istniały, a ja chciałem, by istniały, ponieważ miałem określone problemy. No to zacząłem dobrze, no to coś się zainteresować, no to od YouTube'a po różne jakieś takie mniejsze kursy, żeby spróbować załapać tam różnego rodzaju koncepty, no i tak to się potoczyło.
Czyli samoucy jesteście obydwaj tak naprawdę. No oczywiście ty, Michał, masz background studiów, który mocno podkreślasz, ale jakby co do zasady też bez zdobywania tej wiedzy na własną rękę, no nikt za ciebie jej nie przyswoi. Dobra, to Adam, zostawiamy ciebie przy głosie i trzymając się tej wcześniej obranej kolejności rozmawiania o apkach w tym momencie waszych właśnie konkretnie, chciałbym przejść właśnie do twojego Save Poland, bo to jest tak, że bardzo często dobre aplikacje, przynajmniej taka moja obserwacja też, dobre aplikacje, które lądują w App Store później w tych kategoriach wyróżnionych, nie wiem, nagrodzonych i tak dalej, są aplikacje, które ktoś stworzył, bo sam ich potrzebował i nie było po prostu tego w markecie, nie? Może być tak również i w twoim przypadku, bo to, co ty próbowałeś rozwiązać, tak naprawdę wydawać by się mogło, że już było gotowe, no bo tutaj mówimy wprost o takim kompleksowym przewodniku pomagającym przygotować się na te kryzysowe sytuacje Polakom, też podróżującym po kraju. I okej, to też się zbiegło z tym wydaniem podręcznika tego do zarządzania kryzysowego, który rząd rozsyłał ludziom do skrzynek pocztowych w wersji papierowej. No właśnie, i to był ten aha moment, gdzie ty powiedziałeś, ej dobra, ale... trochę cytując, papier nie przyjmie wszystkiego. Jaka jest tego geneza? Bo to jedna z tych historii właśnie mi się wydaje, łączących te dwa światy, o których ty wspomniałeś. Nie?
Tak, siedziałem po prostu jednego dnia z kolegą i właśnie obydwaj zastanawialiśmy się, czy nie uczestniczyć w tym konkursie organizowanym przez Apple. No i właśnie klucz było w tym, co w ogóle mielibyśmy zbudować. Właśnie po Apple nakłada swoje wymagania, jaki rodzaj aplikacji, no i jaki tutaj produkt, co możemy zbudować, co będzie miał jakiś realny, pozytywny wpływ na świat. Mhm. No i ja tak się zastanawiam i właśnie wtedy to właśnie był okres, kiedy te poradniki bezpieczeństwa trafiały do skrzynek pocztowych i doszedłem do wniosku, że jednak to jest fajna inicjatywa, tylko że no nie każdy nosi taki podręcznik, nie będzie nosił taki podręcznik w kieszeni ze sobą wszędzie, gdzie pójdzie. Na tą komórkę mamy w sumie wszędzie. Więc doszedłem do wniosku, że z faktu tego, że no nie ma czegoś takiego, no to czemu nie po prostu przerobić ten podręcznik, wziąć czy to lekcje właśnie tam zaproponowane, instrukcje, porady oraz tego, co przeważnie we wszystkich szkołach czy kursach prawo jazdy się uczymy co do pierwszej pomocy i to po prostu przekuć w aplikację, która w momencie kryzysu jest w stanie użytkownika poinstruować, jak się zachować, co zrobić, czego nie robić, żeby generalnie pomóc w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że stres jest całkiem wysoki.
No i też tutaj to, co pozwolę sobie zacytować ciebie, to co ty powiedziałeś, że z kartki nie usłyszysz, jak brzmi syrena alarmu przeciwlotniczego. Dziś niemal każdy posiada telefon zawsze przy sobie, dlatego chciałem stworzyć narzędzie wspierające nasze bezpieczeństwo, które ludzie mogliby nosić dosłownie w kieszeni. I zobacz, to jest prosta rzecz, nie? W sensie z tą syreną, nie? Której faktycznie papier nie jest w stanie oddać. I wydaje się, kiedy ja sobie to czytałem pierwszy raz po tym, jak ogłoszono, że wy zwyciężyliście, to tak sobie myślę, no tak, ale to dlaczego wpada na to student, biorąc udział w konkursie Apple'a, ale na przykład ja nie mam tego w jednym miejscu w hubie, który jest od tego, w miejscu, nie wiem czy obywatel powinien być, nie wiem, tak strzelam, nie wiesz, o co mi chodzi. Taki aha moment miałem, że czemu ludzie na to w studenckich konkursach wpadają, a to nie jest już dostępne i oczywiste, nie? I myślę sobie, że no właśnie może dlatego, że szukasz tych połączeń, tego, nie wiem, tej misyjności, może też te wymogi tutaj Apple'a, które oni nakładają, że to musi się jakoś społeczeństwu przysłużyć, otwierają po prostu w głowie pewne, nie wiem, klepki, schematy, które są oczywiste i bardzo często się z niewiadomych powodów nie pojawiają, nie? No mnie to zaskoczyło, w sensie pierwsze moje takie w głowie miałem, kurczę, ale czemu tego jeszcze nie ma, nie?
Tak, czasami paradoksalnie, jak dostajemy pewnego rodzaju ściany, w których musimy się zmieścić, jakieś wymogi, to wtedy kreatywność jest największa, bo jak nie mamy jakichkolwiek barier, to nagle w sumie myślimy o wszystkim i o niczym i w efekcie nic nie powstaje, a jednak jak się pojawiają jakieś bariery, to wewnątrz tych barier zadziwiająco dosyć często właśnie ta kreatywność najbardziej właśnie się pojawia.
No bo wtedy trzeba się skonkretyzować, nie? A nie można zrobić wszystkiego i za chwilę takie, wiesz, dumanie nad tym, że no dobra, to mogę zrobić wszystko, to a w sumie wszystko już wymyślono, nie?
No i w sumie ten aha moment, jeśli chodzi właśnie o stworzenie tej konkretnej aplikacji, to właśnie była ta kwestia tych syrenów alarmowych. To dla mnie było wtedy... To było właśnie to, ten zapał, że w sumie to można wgrać w aplikację, żeby po prostu użytkownik usłyszał, jak te alarmy brzmią, więc to było powiedzmy ten moment, że po prostu mnie pchnęło, żeby faktycznie to w taki sposób zbudować.
Safe Poland zaprojektowana została z myślą właśnie o sytuacjach wysokiego stresu, co zawsze podkreślasz, i UI UX mi tutaj przychodzi na myśl, bo bardzo dla ciebie ważny. Czy ty uważasz, że czasami byłoby lepiej, gdyby twórcy aplikacji, różnych aplikacji, z różnych dziedzin, właśnie mieli trochę to pudełko, w którym, nie wiem, na jednej ze ścian jest napis, ej, ludzie mają 4 sekundy uwagi, na której są w stanie się skupić, bo tak działa teraz świat, to może nie dajmy im 20 przycisków, tylko jeden konkretny? Wiesz, o co mi chodzi, bo tutaj to jest oczywiste dosyć, to, że ty to podkreślasz, no bo to jest wysoki stres i tutaj liczy się reakcja, liczą się sekundy, nie? Bardzo często mogą o życiu zdecydować czyimś. Ale jak sobie patrzę na niektóre aplikacje, które czasami testuję, to wydaje mi się, że tam też by się to przydało, nie?
Zapewne tak. Pytanie, jaki jest efekt oczekiwany przez dewelopera? Bo tu nie wydaje mi się, że da się udzielić jednej odpowiedzi dla wszystkich. To w efekcie jest pytanie, jest też w ogóle, jaka jest motywacja za tą aplikacją, jaki charakter ma w ogóle ta aplikacja, bo każda aplikacja w sumie czymś się wyróżnia i w pewien sposób ma jej design pewnego rodzaju osobowość. Więc to wszystko zależy od kontekstu.
Jak się taką osobowość aplikacji buduje w czasach, w których no, w sumie możesz zapytać o to, jak ona powinna wyglądać dowolnego agenta AI, żeby tego nie zrobić odtwórczo?
Jak to zrobić? Ja bym wychodził z założenia, że po prostu osoba, która tworzy coś takiego, musi mieć jakiś zamysł w głowie. W sensie wielokrotnie można się spotkać właśnie, że ktoś tworzy aplikację poprzez wrzucenie w model prompta, zbuduj mi coś takiego, tylko że właśnie wtedy powstanie coś, co jest wytrenowane na podstawie wszelakich różnych projektów i to w sumie jest takie bezosobowe, a tutaj jak ktoś wchodzi z intencją i wie, już ma zarysowane w głowie, jak chce, żeby to wyglądało, jak żeby to działało, jaki ma być efekt końcowy, to jest znacznie prościej.
Myślę, że to się mówi tak zwany ludzki pierwiastek, nie? Jeżeli będzie tutaj fundamentem, na który się wylewa, to co oczywiście obecne czasy mogą ci uprościć, bo no nie oszukujmy się, można dzięki AI-owi szybciej programować i szybciej się uczyć też tego programowania teraz, no to wtedy to jest ta odpowiednia kolejność. Jak jest odwrotnie, to zgadzam się z tobą, że to jest przepis trochę na porażkę. Na zasadzie stwórz mi coś podobnego, nie wiem, użyję teraz takiego przykładu, do Notion, żeby odniosło taki sam sukces, nie? I powstaje po prostu jakiś potwór, nie? To jeszcze ostatnie pytanie. Czy ty korzystałeś w ogóle z AI przy działaniu z tą aplikacją na konkurs? Czy w ogóle mogliście z tego korzystać? O, może tak powinienem zapytać.
Tak, mogliśmy, tylko trzeba było zadeklarować, w jaki sposób korzystaliśmy i po co. Więc tak, ja korzystałem, bo z faktu właśnie kierunku to nie programowanie, to muszę na własną rękę, więc ja korzystałem z Claude'a, żeby mi pomagał w budowaniu aplikacji. pojedyncze zdjęcie, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, nie można oczywiście naruszać praw autorskich, to sobie samodzielnie generowałem w jednym z tych googlowskich modeli. Nie pamiętam teraz nazwy, ale żeby po prostu przyspieszyć ten proces, zachować się etycznie, no to z tych dwóch de facto po prostu korzystałem i na tym się skończyło.
Dobra, to na razie parkujemy Save Poland i przechodzimy do apki, no właśnie, Michała, apki dla chórzystów, bo to historia jeszcze bardziej odjechana, ale w której też no, człowiek występuje, no bo jeżeli muzyka, no to ktoś tej muzyki musi słuchać i musi ją tworzyć. Michał, jak to było? Jak się nazywa twoja apka i jak na nią wpadłeś?
Aplikacja nazywa się Kamerapka. Pomysł, tak jak wspominałem, to był taki, myślę, że z życia codziennego wzięty. Już jestem w chórze trzeci rok, od samego początku studiów, więc na co dzień widziałem mniej więcej, jak przebiega nasz flow i jak pracujemy z tymi technologiami, bo trzeba tym wszystkim jakoś zarządzać. Więc mam moich dobrych znajomych, inspektorów, którzy próbują to wszystko jakoś okiełznać. I po prostu widząc, jak sobie na co dzień radzą, też jak ja z tym wszystkim wchodzę w interakcję, próbowałem stworzyć taki wspólny system, który pomoże to wszystko jednolicić do jednego miejsca i żebyśmy też mieli ładny przy okazji design i żeby to wszystko było po prostu przyjemne do korzystania.
I tutaj nie skończyło się tylko na ładnym designie u ciebie, bo też chodziło o to, żeby wam pomagała ta aplikacja, bo kiedy czytam sobie, że ty od razu, tworząc aplikację na potrzeby konkursu, tak naprawdę studenckiego, zadbałeś o takie funkcje jak analiza głosu w czasie rzeczywistym, jego klasyfikacja, czyli czy ktoś śpiewa, mówiąc po chłopsku, basem, tenorem, altem, tak, sopranem, no to myślę sobie, że kurczę, to zacięcie techniczne jest tutaj widoczne. Zresztą też voiceover, który wykorzystałeś, czy inne pewnie funkcje dostępności, bo jak wiemy, Apple ten worek taki wielki z napisem accessibility ma przeogromny i tam tych frameworków, które później gdzieś ktoś stosuje i nawet o tym nie wiadomo, że to stamtąd się wzięło, jest cała masa, a one tak naprawdę realnie bardzo często stoją za sukcesem różnych aplikacji, o których później jest bardzo głośno. No, to mi to na przykład bardzo imponuje. I korzystacie z tego tak faktycznie teraz już na co dzień? Jak to jest?
Jeśli chodzi o wdrożenie aplikacji, to w tym tygodniu rozpoczęliśmy takie wstępne testy w zawężonej grupie, przede wszystkim dla inspektorów, żeby zobaczyli, jak działa też ta sfera zarządzania i panel administracyjny przede wszystkim. Więc teraz już poszły takie testy bardziej do osób, powiedzmy, mniej technicznych, które mogą wyłapać takie rzeczy, które są dla nich na przykład trochę niewygodne, mają pewne gdzieś tam niejednoznaczności, więc to wszystko teraz będziemy wspólnie poprawiać. Wdrożenie gdzieś tam planujemy na pewno od przyszłego roku akademickiego, ale myślę, że też na wakacje, bo tam pojawiają się również śpiewania i pewne wydarzenia. Już zaczniemy testować pełne oprogramowanie dla całego chóru. I niezwykle się na to cieszę, bo to też będzie bardzo cenne doświadczenie dla mnie, gdy sam w zasadzie jestem tutaj od tej sfery technicznej i trzeba tym też jakoś zarządzić, a to są umiejętności, których trudno nauczyć się z teorii, a praktyka niezwykle tutaj pomoże.
Kiedy, myślę, że to jest pytanie do was obu, więc na razie zostawiając ciebie przy głosie, kiedy widzisz właśnie tę mnogość dróg, w które możesz skręcić, Michał, nie? Bo tak jak mówię, są to rozmaite frameworki, które Apple dostarcza, czy możliwości, które w samym Xcode są zaszyte. Do tego mamy AI-a, który może nam w tym wszystkim pomagać też, właściwie sky is the limit. Masz to wszystko, wiesz, że ten ekosystem słynie z tego, że gada pomiędzy platformami, pomiędzy urządzeniami, zegarek z telefonem, za chwilę coś tam może się dziać ze słuchawkami i to wszystko się przenika. To nie ma takiej pułapki, bo wydaje mi się, że dla wielu może to być pułapka. Takiej pułapki pod tytułem, kurczę, w sumie to jest tych dróg tak wiele i tak super rzeczy można stworzyć, że co tu wybrać z tego, żeby to było takie catchy, żeby to było takie też nośne medialnie, żeby później ten sukces też komercyjny być może tej aplikacji przyszedł łatwiej, a z drugiej strony zachować właśnie to, co Adam, nie? Czyli tę misyjność, to żeby ta aplikacja była użyteczna. Można chyba zwariować z tego dobrobytu, który ma się do wyboru. Nie wiem, a może mi się wydaje. Tak pomyślałem, że to może być ciekawe pytanie.
Super pytanie. Bardzo, bardzo ciekawe, bo też myślę, że każdy ma trochę do tego inne podejście. U mnie na przykład to wiedza o tym całym systemie była budowana przez tam jakiś czas i nawet jakieś usłyszenie pojedynczych frameworków, które występują u Apple'a, gdzieś tam w głowie już się kumuluje. Potem u mnie przychodzi to taka sfera projektowa, gdzie mamy pewne wymagania i chcemy, żeby to spełniało nasze potrzeby. Mhm. Czyli na przykład właśnie ta funkcja chociażby do klasyfikacji głosu. I wtedy gdzieś tam u mnie w głowie siedzi, okej, Apple wypuściło kiedyś na przykład taki framework, albo teraz na WWDC pokazali taką nową funkcjonalność i super, można byłoby ją tutaj wykorzystać, bo akurat pasuje. I wtedy zaczynam wchodzić w poszczególne właśnie biblioteki oferowane przez firmę i sprawdzam, jak one mogą mi pomóc w realizacji tego, co chcę osiągnąć. Więc pomimo tego, że jest ich naprawdę, naprawdę ogrom, to traktuję to bardziej jako taki indeks i tutaj też pomaga bardzo AI, który potrafi zrobić dobry research i podsunąć możliwe drogi, które można wykorzystać i co można wykorzystać, żeby potem wspaniale to zintegrować i można było dostarczyć to, co wyobraziło się na samym początku.
Mm-hmm. Adam, jak jest u ciebie z tą mnogością opcji?
U mnie to bardziej się zaczyna od... Nie mam problemu właśnie z, powiedzmy, plagą urodzaju, z faktu tego, że ja wychodzę z tym, że ja mam jakieś cele do osiągnięcia, chcę coś zbudować, na tej podstawie dopiero zaczynam szukać, co jest mi potrzebne. To więc ja mam na odwrót, że właśnie najpierw co chcę zrobić, a potem jakie właśnie frameworki mogą mi pomóc w osiągnięciu tego celu.
Spodziewałem się tego kontrastu, bardzo fajnie się tutaj uzupełniliście. Słuchajcie, to jeszcze wracając do ogółów, sam proces tworzenia już omówiliście, ale kiedy patrzycie sobie na tę swoją drogę z Apple, ona się zaczęła w dwóch różnych punktach, to jasne, to już też wybrzmiało, też pracujecie na zupełnie dwóch różnych podejściach, natomiast obracacie się w środowisku akademickim i jak reagują wasi koledzy, wasze otoczenie na to, że no właśnie, że Apple, że programowanie na tę konkretną platformę i jak uważacie, czy Apple jest dzisiaj w polskiej edukacji, w polskich uczelniach też już mocno widoczne, czy to dalej jest takie nieśmiałe, wiecie, macanie i mówienie sobie, że a Apple to jednak się da. Jak to jest? Bo to też jest ciekawa perspektywa. Ja też moich studentów zawsze o to pytam, choć to zupełnie inny rodzaj studiów, ale tak jak wspominałem, coraz więcej jabłek na salach wykładowych widzę. To może, Michał, teraz od ciebie zaczniemy.
Dobrze. U mnie myślę, że jest trochę tutaj zaburzone widzenie, jeżeli chodzi o mój kierunek studiów. No wiadomo, że informatycy mają swoje silne preferencje do swoich systemów, więc mamy tutaj osoby, które kochają Linuxa i nigdy go nie pozostawią. Są też osoby, które korzystają oczywiście z MacBooków. Jest to wygodne narzędzie do programowania, ale także Windows się u nas pojawia, więc jest mnogość i bardzo przyjemnie mi się rozmawia z różnymi osobami dotyczący, jeżeli chodzi o ich preferencje i każdy ma swoje argumenty za i przeciw, ale jeżeli chodzi o takie inne osoby wychodząc poza tą informatykę, bo tutaj jesteśmy jednak dość specyficzni, to jest duża mnogość. Myślę, że więcej widzę tych iPhone'ów, bo jednak te komputery Apple'a jak MacBooki nie są jeszcze aż tak rozprzestrzenione, patrząc tak po wierzchu. Ale teraz, jak właśnie ta oferta się poszerza, na przykład do tego MacBooka Neo, to być może też pojawi się ich trochę więcej. Ale też na przykład koledzy tam fotografowie to cenią na MacBooku ekran, bo jest bardzo dobry i to trzeba przyznać. A inni docenią jakieś inne funkcje, których akurat na macOSie na przykład im brakuje. Więc każdy ma swoje liczne potrzeby i niezwykle mnie to też bardzo cieszy, jak te różne firmy próbują jakieś swoje wizje tutaj przekuć w produkt i jak ludzie z tego korzystają i co jest dla nich ważne.
Tak, no konkurencja jest tutaj absolutnie wymagana, obowiązkowa i konieczna. To w pełni się pod tym podpisuję. A to jeszcze muszę ciebie dopytać, jak już sam go wyciągnąłeś na stół. Będzie piękna klamra dla tego odcinka w ogóle. Czy MacBook Neo na początek przygody z programowaniem według ciebie to może być Jakiś pomysł?
Oczywiście. Teraz wszystkie komputery, zwłaszcza od Apple'a, które są na architekturze ARM, są niezwykle szybkie, więc do jakichkolwiek potrzeb, zwłaszcza na start, jest nawet aż nadto. I pomimo nawet tych 8 GB RAM-u, to sam przez ostatnie 5 lat też w Xcode'zie tworzyłem aplikację. Czasem dobiję się do tego limitu oczywiście, bo to nie jest za dużo, ale za tą cenę, to co ten produkt oferuje, to kompletnie nie ma o co się martwić i myślę, że to jest bardzo też dobry wybór.
Dzięki. Adam, jak tam u Ciebie ta perspektywa wygląda?
U mnie z faktu, że można by było de facto nazwać Uniwersytet Ekonomiczny pewną kuźnią dla wszelkich osób, które idą do korporacji, bo to są finanse, przeważnie rachunkowość, ekonomia tego typu, to jednak jest absolutna, totalna dominacja Windowsa.
I Excela, którego się nie da zastąpić, tak. To się podpisuje pod tym.
Tak, jakby tu i szczerze powiedziawszy, się teraz przez moment zastanawiałem, jak słuchałem Michała, i nie wydaje mi się, żebym widział jeszcze ani jednego uczelnianego Maca. Więc tutaj jakby wśród studentów tak, ale ponownie uczelnianego to szczerze ja nie widziałem. Tak samo jakby praktycznie systema iOS, jeśli chodzi na uczelni, to praktycznie nie istnieje. Ponownie to studenci właśnie, czy to ze swoimi iPadami, iPhone'ami przeważnie, czy to tam pojedyncze MacBooki, które się pojawią tu i tam, przeważnie znowu Airy, to widać na uczelni, ale tak, to jest tylko Windows.
No bardzo dobrze, że mówisz o tej specyfice, bo rzeczywiście łatwo jest sobie założyć jakąś tezę, tak samo jak tezę pod tytułem, że MacBook Neo jest dla każdego, a nie jest, i później gdzieś tam w nią ślepo brnąć i ją forsować, a to nie o to też chodzi, bo każdy powinien tutaj ten sprzęt pod siebie dobierać. Dobra, panowie, to na koniec muszę zapytać o DabDaba, bo też już się tutaj nam pojawił. To może, Michał, jakie ty masz jedno życzenie, które Apple mogłoby na DabDabie, który się 8 czerwca rozpocznie, spełnić, żeby ci ułatwić życie, albo ułatwić życie tworzenie kolejnych aplikacji? O.
Jest zawsze coś do poprawy, dużo rzeczy może tutaj nie działać, ale patrząc na cały rozwój tego, jak też informatycy, czy tam deweloperzy, mówiąc tutaj o tym programowaniu, z tym kodem przez lata pracowali, to moim zdaniem jest już teraz naprawdę taka łatwość w tym, jak można to realizować. Teraz można pisać językiem naturalnym, żeby stworzyć prototypy w niezwykle szybkim czasie, więc ta bariera wejścia jest niezwykle niska. I tutaj nawet narzędzia firm zewnętrznych, Apple teraz otworzyło właśnie Xcode'a z protokołem MCP, który pozwala z agentami innych firm, jak na przykład Claude'em, się komunikować i tam dostarcza dodatkowe funkcje, więc jedyne naprawdę, co od Apple'a tutaj bym oczekiwał, to poprawa po prostu tego, co jest, i takie tutaj ulepszanie już obecnego programowania, bo dla moich potrzeb jest naprawdę aż nadto, a zawsze jakieś tutaj dopracowania, czy jakieś korekty są mile widziane.
Adam?
Też właśnie zastanawiam i zbytnio nic specyficznego mi nie przychodzi na myśl. Ewentualnie właśnie coraz większa integracja właśnie tych kolejnych agentów do Xcode'a oraz poprawianie interfejsu, jeśli chodzi o współpracę ze sztuczną inteligencją w Xcode'ie, bo na samym początku chyba nawet nie można było cofać promptów, z tego co pamiętam. Teraz to się pojawiło, więc takie pojedyncze usprawnienia to naprawdę ułatwiają życie.
Super, to tych właśnie usprawnień małych, ale później mających ogromne znaczenie Wam z całego serducha życzę. Ja od siebie dodam do tej listy, że cały czas wierzę, iż kiedyś nadejdzie taki dzień, gdy programować będzie można w Xcode'zie na iPadach, na iPadOS-ie, może się doczekamy. Zobaczymy, mocy na pewno nie brakuje. Zobaczymy, czy Apple się na to zdecyduje. Powiedzcie jeszcze może, gdzie was można znaleźć w sieci. Chcecie wskazać jakieś miejsca, to śmiało, to też czas dla was, zaczynając od Adama.
To jeśli coś, to ja mam profil na Twitterze i na Instagramie. Tak naprawdę tyle.
Dobra, podlinkujemy w takim razie do obu miejsc w opisie tego odcinka. A u ciebie, Michał, jak to wygląda?
O mnie za dużo się nie udzielam w internecie, mam profil na Mastodonie, może kiedyś coś wrzucę, więc też możemy podlinkować.
Dobrze, Mastodona również tutaj mile zawsze jest widziany. Też podlinkujemy. Panowie, bardzo wam jeszcze raz serdecznie w imieniu moimi słuchaczy oraz słuchaczek tego podcastu bardzo serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję za kawał wiedzy dzisiaj tej także ludzkiej o tej właśnie człowieczej stronie każdego projektu, który później trafia do marketplace'ów. Bardzo wam za to dziękuję. Życzę z całego serducha powodzenia na dalszej drodze nie tylko tej kariery uczelnianej, ale także zawodowej jako programistów platform Apple. Wierzę, że na tych pierwszych projektach się wasza historia nie skończy, a kto wie, może za parę lat pogadamy tutaj już, jak będziecie w zupełnie innej roli, jakichś właścicieli wielkich firm, które odniosły spektakularny sukces, który zaczął się kiedyś być może od właśnie ludzkiej potrzeby. I tego wam na koniec życzę. Dziękuję za dziś.
Wielkie dzięki za zaproszenie.
Dziękuję.
A moi drodzy, wy, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, standardowo udajcie się w waszych ulubionych aplikacjach podcastowych, w których go słuchaliście, i kliknijcie przycisk obserwuj, żeby na stałe zaobserwować tenże podcast, a w Apple Podcast będzie bardzo mi miło, jeżeli napiszecie opisową recenzję tego mojego gadania. To był 447 odcinek. Bo czemu nie? Ja nazywam się Krzych Kołacz i słyszymy się za tydzień, a czytamy już jutro w newsletterze pod tym samym tytułem. Szczegóły w opisie tego odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się. Czołem! A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie? We'll be right back.